To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
porozmawiamy o migracji jako największym wyzwaniu europejskim XXI wieku oraz o tym, dlaczego lepiej budować mosty niż stawiać mury.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry Państwu w 8.10, z tej strony Urszula Pieczek, a Państwa i moim gościem jest dzisiaj Karol Wilczyński, dziennikarz, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, współzałożyciel Salam Lab, Stowarzyszenia Laboratorium Działań dla Pokoju, także prezes i członek zarządu stowarzyszenia. Dzień dobry Karolu, cześć.
Cześć, dziękuję za zaproszenie.
W ostatni weekend lipca na włoską wyspę Lampedusa przypłynęło 23 łodzie z prawie 1000 migrantów. Włoska agencja prasowa ANSA odnotowuje, że to rekordowa liczba przybyłych jednego dnia na Lampedusę. Co czujesz, słysząc, czytając takie doniesienia?
Nie jest to nic nowego, tak? To znaczy, to jest rzeczywistość, która nas w Europie, bo tu nawet nie mowa o globalnych sprawach, to chodzi o rzeczywistość europejską. To jest coś, co nas dotyka od dekad, że ludzie uciekający z dawnych kolonii europejskich ze względu na wojny, katastrofy naturalne i tak dalej, prześladowania, próbują dostać się do krajów, które są im w jakimś stopniu bliższe, nie wiem, niż kraje azjatyckie czy kraje Ameryki Południowej. To są kraje europejskie, tak? Znaczy osoba z Nigerii będzie prawdopodobnie próbowała się dostać na Wyspy Brytyjskie, a osoba, nie wiem, z Senegalu będzie próbowała dostać się do Francji, bo mówi w języku francuskim, czy ta pierwsza mówi w języku angielskim, będzie tam szukać szans na lepsze życie. I to nie jest nic nowego. Są nowe rzeczy, to są właśnie te, które się dzieją na granicy polsko-białoruskiej czy polsko-ukraińskiej. Nową rzeczą były te w jakimś stopniu szantaże ze strony Erdogana na granicy grecko-tureckiej, gdzie on wysyłał rzeczywiście kilkadziesiąt tysięcy osób w ciągu kilku dni, które próbowały właśnie przekroczyć granicę w taki siłowy sposób, szantażując w ten sposób też całą Unię Europejską, ale to też nie było nic nowego, bo dokładnie takim samym szantażem posługują się, nie wiem, rządzący Marokiem czy Libią od lat, wydaje mi się, spokojnie można mówić od lat 80. Także no nie jest to dla mnie zaskakujące. Ta rzeczywistość będzie tak wyglądać, ponieważ od lat 80. żaden kraj Unii Europejskiej ani Unia Europejska jako całość nie wypracowały spójnej odpowiedzi, spójnej polityki migracyjnej właśnie na to zjawisko.
Czytam w oficjalnych materiałach Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej, że od kulminacji kryzysu migracyjnego w 2015 roku Unia Europejska wdraża środki pozwalające jej kontrolować granice zewnętrzne i napływ migrantów. Dzięki temu liczba osób o nieuregulowanym statusie przybywających do Unii Europejskiej spadła o ponad 90%. Unia Europejska i jej państwa członkowskie intensyfikują wysiłki, by wypracować skuteczną, humanitarną i bezpieczną europejską politykę migracyjną. Co kryje się pod tymi okrągłymi słowami? Odnoszę wrażenie, że uszczelnianie granic się zwiększa, ale to, jak wiemy, nie spowoduje, że ludzie przestaną migrować.
Nie przestaną migrować i wydaje mi się, że jednak polityka Unii Europejskiej, sam ten język wskazuje na to, jakie jest spojrzenie na migrację, to znaczy postrzega się, że rozwiązaniem problemu migracji jest uszczelnianie granic. Sam język, napływ migrantów, tak jakby ludzie byli czymś, co pływa albo co się rozpływa. Tak? Bardzo często w polskich mediach się używa tego sformułowania fala uchodźców. No to są takie sformułowania dehumanizujące. Nie zaskakuje mnie to, że to jest w oficjalnym dokumencie Unii Europejskiej. No bo rzeczywiście on zaświadcza o tym, jakie jest postrzeganie problemu i jakie jest postrzeganie rozwiązania tego problemu. To znaczy po prostu budujemy twierdzę Europa. I w momencie, kiedy pojawiają się białe kobiety z dziećmi z Ukrainy, no to usuwamy tych uchodźców, którzy są niżej w hierarchii, którzy nie mają białego koloru skóry, którzy nie mają pochodzenia europejskiego. Tak jak to miało miejsce w przypadku takich państw jak Niemcy, tak, gdzie usuwano tych Afgańczyków, których przyjęliśmy niespełna rok wcześniej, po to, żeby zrobić miejsce tym białym. albo no, są kraje, które po prostu deportują ludzi, dając sygnał, bo to ma znaczenie przede wszystkim symboliczne, czyli na przykład Dania wysyłająca Syryjczyków z powrotem do Syrii, czy Wielka Brytania, która wprawdzie nie jest członkiem Unii Europejskiej już, ale to jest symbol, nie? Że Wielka Brytania mówi, będziemy was wysyłać do Ruandy i tam budować obozy dla uchodźców, czyli wszyscy ci, którzy próbują tutaj do nas dotrzeć i tak znajdą się w Ruandzie, więc tak naprawdę to idźcie sobie do tej Ruandy od razu, no nie? Bo tam jest dla was miejsce. No moim zdaniem to nie jest żadne rozwiązanie problemu. I pewnie, nie wiem, czy wyprzedzam pytanie, ale podejrzewam, że chcesz mnie zapytać w takim razie, jakie byłoby rozwiązanie, tak?
Dokładnie, wyjąłeś mi to z usta.
Wydaje mi się, że to, co sam promowałem jeszcze jako dziennikarz, to, co pokazywałem, to jest przede wszystkim, musimy jakby zacząć od podstaw, to znaczy przede wszystkim zacząć słuchać samych uchodźców, tych, którzy jeszcze się przygotowują do tej drogi i te organizacje, które działają z uchodźcami, bo tam jest wiedza o tym, tam są znane potrzeby tych ludzi i motywacje, to znaczy znając te motywacje, my jesteśmy w stanie na nie odpowiedzieć. I teraz, jeśli się porozmawia z ludźmi, którzy w dużej mierze na przykład, jeśli mowa o szlaku śródziemnomorskim, no to bardzo dużo ludzi rzeczywiście ucieka tam przed realnym prześladowaniem. Tutaj, nie wiem, mowa o Sudanie Południowym, o Erytrei, o, nie wiem, Burkina Faso, właśnie Nigeria. No to są kraje, w których się toczą działania zbrojne albo są prześladowane konkretne grupy etniczne czy religijne. Natomiast spora część tych ludzi, którzy docierają do Unii Europejskiej, to są rzeczywiście tak zwani migranci ekonomiczni. Ja bym ich nie traktował gorzej, bo my w takim myśleniu próbujemy jakby umniejszać ich prawo do tej migracji. Nie, oni tak samo walczą o życie, tylko w takim sensie ekonomicznym. Im nic nie zagraża w sensie tak życiu bezpośrednio być może, ale zagraża im potencjalnie ubóstwo i bieda. Wydaje mi się, że dobrym sposobem byłoby wypracowanie pewnych rozwiązań krótkotrwałych, czyli na przykład słuchajcie, proponujemy wam Burkina Faso, 2000 pracowników na lato niech przyjedzie zbierać truskawki. Albo niech, nie wiem, no tak jak Polacy kiedyś jeździli do Szwecji, do Niemiec na tymczasową pracę. I wiem, że takie programy też były uruchamiane w Europie Zachodniej, właśnie we Francji czy w Niemczech w latach 70. Nie wiem, przywożono kilka autobusów ludzi z Mali, którzy przebywali na terenie kraju przez 5 miesięcy, mieli na ten czas wizę i mogli legalnie pracować, legalnie zarobić pieniądze i wrócić do domu, bo oni nie chcą z tego domu bardzo często wyjeżdżać. Woleliby tam zostać, tylko tam nie ma środków do życia. Tutaj jest bardzo wiele powodów, dla których ekonomia państw afrykańskich się sypie, ale jednym z nich jest oczywiście realne działanie takie o charakterze postkolonialnym, czyli zawłaszczania pewnych sektorów gospodarki przez firmy europejskie, korporacje europejskie, ale nie tylko, bo tutaj też Rosja, Chiny, Stany Zjednoczone też mają sporo za uszami, które działają tam i nie pozwalają samym rodzimym firmom się rozwijać i po prostu zarabiać wystarczającej liczby pieniędzy. O tych rozwiązaniach właśnie należy mówić w taki sposób. Druga rzecz, w takim kontekście medialnym, bo o tym wspominam, tej fali uchodźców. Wydaje mi się, że ja to często porównuję do drugiego największego wyzwania XXI wieku, czyli zmian klimatycznych, katastrofy klimatycznej. Jeszcze 20 lat temu o zmianach klimatu, globalnym ociepleniu, w Polsce wydaje mi się, że to było trochę przypał mówić tak na forum, nie? Wielu albo byli prawicowi politycy, choćby Andrzej Duda, który jeszcze tam w 2013 roku puszczał tweeta o tym, że wyśmiewając globalne ocieplenie, nie? To jest zaledwie 9 lat temu. Sytuacja się teraz zmieniła. Nie ma przypału. Nie? Przepraszam za ten kolokwialny język, ale no...
Wskazane jest nawet, żeby zwracać na to uwagę.
Dokładnie. I zobaczmy, jak jest z migracjami. 2015 a 2022. Jak zupełnie inaczej mówimy o uchodźcach. Nawet porównajmy sobie, jak inaczej mówiliśmy o uchodźcach z Kabulu, z Afganistanu w sierpniu rok temu dokładnie, a o tych uchodźcach, którzy przekraczali białorusko-polską granicę, nie? Sposób mówienia, sposób myślenia, sposób w ogóle...
A możesz podać jakiś przykład, który utkwił ci w pamięci bardzo mocno?
W 2015 roku właściwie był konsensus polityczny, tam chyba poza Janką Ochojską naprawdę nie było żadnego polityka, i to mówię też o opozycji, który stanąłby w obronie tych ludzi, którzy uciekali przez ten szlak turecki i śródziemnomorski do Europy. Czyli było pełne przyzwolenie na to, żeby retorykę, właściwie nie było żadnej odpowiedzi na retorykę PiS-u, taką nienawistną, gdzie uchodźców dehumanizowano no, ustami lidera partii Kaczyńskiego, gdzie on mówił o tych jakichś pierwotniakach. Tak ja już nie chcę tego powtarzać w ogóle, że właśnie konotacje takie chorobowe, nie? Mamy okładkę Gazety Polskiej, czy okładkę Do Rzeczy, okładkę w sieci, okładkę no, czołowych prawicowych periodyków, które mówiły o uchodźcach w taki sam sposób, jak mówiono o Żydach w czasie II wojny światowej ustami nazistowskich zbrodniarzy. Znaczy, że mówimy, uchodźcy przynieśli śmiertelne choroby. To jest taka najbardziej skandaliczna okładka. I to była chyba jedna okładka, której twórcy musieli zapłacić jakąś niewielką tak naprawdę karę, i to nie za sianie nienawiści, ale za wykorzystanie w nielegalny sposób fotografii i sfotoshopowanie ich. Ale było pełne przyzwolenie. Znaczy, nikt z opozycji nie powiedział wtedy, hej, tutaj trzeba postawić tamę. Nie? Znaczy, ten język, którego używamy, niczemu nie służy. To rozbudza nienawiść. Była kłótnia tylko o te relokacje, ale tak naprawdę nie było żadnej mowy o tym, jak przyjąć tych ludzi, nie było mowy o solidarności i tak dalej, i tak dalej. Teraz, jak weźmiemy do rzeczy, chyba bodajże, czy uważam, że już nie wiem, który z tych tygodników, to widziałam ostatnio właśnie okładkę Polska Solidarna. Jakby prawica jest dumna z tego, że my przyjmujemy uchodźców.
Tak, ale przyjmujemy tych uchodźców, którzy uciekają przed wojną w Ukrainie. To jest chyba jednak ta, nie chcę powiedzieć, jakaś klasyfikacja, czy jakby mówienie o tym, że ci uchodźcy z Ukrainy uciekający przed wojną, przed Putinem są lepiej przez nas przyjmowani niż ci, którzy stoją.
Tak, i z jakiegoś powodu daliśmy sobie wmówić, i to na poziomie całej Unii Europejskiej, że są lepsi i gorsi uchodźcy. Czyli, że są ci, którzy zasługują na taki sposób mówienia również, i są tacy, którzy już na to nie zasługują. I wydaje mi się, że to samo będzie dotyczyć nie wszystkich tak naprawdę uciekających z Ukrainy, bo mamy osoby czarnoskóre, obywateli trzecich krajów, którzy też uciekają z Ukrainy, mamy obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy uciekają z Ukrainy, którzy tam mieszkali jeszcze przed rozpoczęciem wojny, mamy Romów, społeczność romską, która też jest gorzej traktowana. I po prostu pokazuje ten przykład, że daliśmy sobie wmówić, że są dwa rodzaje uchodźców. Są ci biali i niebiali. Tak naprawdę nie ma tutaj, moim zdaniem, lepszego rozróżnienia. I na tym poziomie mediów chciałbym, żebyśmy jednak dążyli do tego, i w jaki sposób mówimy o uchodźcach z Ukrainy. Czyli, że skupiamy się na tym, cieszymy się tym, że jesteśmy solidarni, chwalimy te postawy. Ja się bardzo z tego cieszę, nie? Że nie wiem, na przykład nie ma posłuchu Konfederacja kompletnie, tak? Świetna była ta konferencja prasowa, którą oni o przywilejach dla uchodźców zorganizowali tam w pierwszych tygodniach wojny, i nie pojawił się żaden dziennikarz. No właśnie tak trzeba było robić, kiedy prawica organizowała nienawistne konferencje prasowe w 2015-2016 roku. To po prostu trzeba bojkotować, bo to jakby nie może wchodzić do debaty publicznej. Tego typu poglądy trzeba po prostu wyśmiewać, i dyskutujmy o poważnych rzeczach, bo migracja jest takim wyzwaniem, w którym my musimy mówić o konkretnych rozwiązaniach, choćby takich, jak wspomniałem, że może jakieś takie programy krótkoterminowej pracy, które zresztą w Polsce też działają, bo spotkałem już Filipińczyków między innymi pracujących w hotelach jeszcze przed pandemią na 3-letnie kontrakty. To właśnie pandemia ukróciła, ale pandemia się powoli kończy i być może będziemy mogli do tego wracać. Więc rozmawiajmy o konkretach, rozmawiajmy o tych przykładach, które powinny stać się elementem polityki migracyjnej, zapobiec na przykład, nie wiem, nadbiegającemu kryzysowi bezdomności, który będzie miał miejsce w Polsce zimą 2022-2023, gdzie na ulicach znajdą się dzieci i ukraińskie kobiety, bo nie ma mieszkań. Czy ktoś o tym na serio rozmawia? Wydaje mi się, że gdzieś słyszałem już jakieś poważne rozmowy, ale wydaje mi się, że no, to nie jest jeszcze na tyle dobrze adresowany temat. Jest lato i tym się nie zajmujemy. Natomiast ja już widzę szansę, że możemy o tym rozmawiać. Gdy mówimy o polsko-białoruskim kryzysie, no cały czas jest taki poziom paniki rozbudzony przez rząd, że niestety my nie jesteśmy w stanie rozmawiać na spokojnie o rozwiązaniach tego problemu. Czyli mamy wysyłanych przez Putina i Łukaszenkę setki ludzi w skali może tygodnia, być może to jest 1000 w skali tygodnia, ale cały czas to są liczby, które, no przepraszam bardzo, państwo takie jak Polska, organizm polityczny taki jak Unia Europejska byłaby w stanie sobie spokojnie poradzić. Mówię o tym od samego początku, że gdybyśmy tych ludzi na samym początku przyjęli, to nie dawalibyśmy się szantażować.
No tak, tylko że wiesz, to co się udało polskiemu rządowi zrobić przez rok od tragicznych wydarzeń, między innymi w Usnarzu, to postawić kompromitujący mur, który w zasadzie zamiast łączyć ma tylko i wyłącznie dzielić i wzniecać te wszystkie, żeby nie powiedzieć mocniej, animozje.
mur jest absurdalnym pomysłem i to nie wiem, czy ktoś w rządzie w tym momencie znajdzie się, żeby tego bronić pomysłu, bo niestety, ale właśnie z tego, co mi wiadomo i z tego, co też Straż Graniczna publikuje, no to najwięcej przekroczeń granicy jest właśnie tam, gdzie ten nieszczęsny raczej nie mur, tylko płot, no bo to jest płot, to nawet nie przypomina muru. Koszty wydane na budowę tego czegoś, co miało być rozwiązaniem właśnie kryzysu humanitarnego na granicy, no znacznie przekraczają te koszty, które byśmy ponieśli jako wspólnota, gdybyśmy tych ludzi przyjęli i na przykład przeprowadzili te uczciwie, zgodnie z prawem, wnioski azylowe, czyli zdecydowali, czy tym ludziom się należy azyl, czy nie, i resztę deportowali. To jest jakby dotychczas dosyć dobrze sprawdzone rozwiązanie, że okej, są ludzie, którzy próbują wyłudzić jakoś, nie wiem, status uchodźcy, no to rozwiązaniem jest to, że ich wysyłamy z powrotem, jeśli im tam rzeczywiście nie zagraża niebezpieczeństwo. Nie wiem, czyli na przykład mamy Egipcjanina, czy mamy, nie wiem, Gruzina, czy są różne takie przypadki ludzi, którzy niestety nie otrzymują azylu i wracają do siebie. I to byłoby zgodne z prawem rozwiązanie. Nikt by wtedy nie podnosił larum i byłoby to o wiele mniej kosztowne. Zajęlibyśmy się na poważnie różnymi sprawami, zamiast gadać o bzdurnym rozwiązaniu, jakim jest ten płot.
Powiedziałeś, że nowymi zjawiskami w kontekście migracji to sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, o czym rozmawialiśmy przez chwilę, a drugą jest sytuacja uchodźcza związana z wojną w Ukrainie. Jakie ty jeszcze zagrożenia widzisz oprócz tego kryzysu bezdomności, o którym wspomniałeś?
W Polsce w związku z tymi kryzysami?
Tak. W Polsce możemy też rozszerzyć to na Unię Europejską, dlatego że już czytamy doniesienia na przykład z niemieckich landów. W Monachium ostatnio podnoszono tę kwestię, że brakuje już pieniędzy na pomoc socjalną osobom, które z Ukrainy uciekają do Niemiec przed wojną. Więc jakby co tutaj jeszcze się może wydarzyć i na co powinniśmy zwracać uwagę?
Tak, ale pamiętajmy, że to są pieniądze landu, gdzie te pieniądze właściwie no, przebywających uchodźców nie zostały zwiększone. To znaczy oni dopiero teraz, gdy pieniądze im się skończą, będą podejmować decyzję o dołożeniu dodatkowej puli. W przeciwieństwie do Polski, która właściwie tę pulę uruchomiła od samego początku, za co super, nie? W sensie to są świetne rozwiązania. Natomiast my w Salam Labie głównie się zajmujemy wsparciem mieszkaniowym, szukamy mieszkań, mamy właśnie umowę czy z Airbnb, czy z Fundacją Biedronki i z Izbą Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego i dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić godny dach nad głową ludziom, bo teraz tak, kiedy mówimy o bezdomności, to warto poświęcić uwagę temu, co mam na myśli, mówiąc bezdomność. Znaczy te kobiety, te dzieci też będą na ulicy, natomiast prawdopodobnie służby miejskie będą mnie kierować, nie wiem, do jakichś noclegowni, ogrzewalni i tak dalej. No ale to też jest bezdomność. Nie? Znaczy to, że ktoś mieszka w ośrodku dla cudzoziemców zamkniętym bez możliwości wyjścia, dziecko nie ma możliwości, pamiętajmy właśnie o tym, że kilkaset dzieci cały czas przebywa za kratami w Polsce w bezprawny sposób, to też jest bezdomność. I my wolimy kierować ich do pokoju w hostelu nawet, gdzie być może dzielą ten pokój z drugą rodziną, ale mimo wszystko mają zapewnione jakieś poczucie prywatności, nie? Chociaż tymczasowo mogą mieć ten dach nad głową. Natomiast wydaje mi się, że ogromnym wyzwaniem to widać w Turcji. Turcja, która przyjęła kilka milionów uchodźców z Syrii, tak naprawdę ciężko określić ile, co najmniej 4,5 miliona i cały czas jest na szlaku migracyjnym z Azji Centralnej do Europy, czyli tych ludzi cały czas przybywa, czy z Iraku, czy z Iranu, czy z Afganistanu. W 2012-2013 roku, kiedy ta sytuacja w Turcji się zaczynała, ta reakcja była podobna. Przybywali Syryjczycy, którzy są w miarę podobni do nas, są też muzułmanami, my ich przyjmujemy i tutaj rząd wprowadził podobne rozwiązania, czyli dzieci poszły do szkół. Nie było aż tyle tego właśnie wsparcia socjalnego, ale no, ci ludzie mogli jakoś rozpocząć nowe życie w miarę spokojnie, bez obaw, że zostaną deportowani, czy granica zostanie zamknięta. To się w tym momencie zresztą kończy. Natomiast w Polsce będzie to samo, to znaczy wydaje mi się, że ten rok jeszcze pociągniemy na takim hajpie właśnie, że wojna z Rosją i tutaj przyjmujemy ofiary Putina, no ale za 3, 4, 5 lat te 1,5 miliona Ukraińców, a tak naprawdę głównie Ukrainek, te nastroje społeczne się bardzo szybko zaczną zmieniać. Bardzo szybko za katastrofalną sytuację gospodarczą będą obwiniani właśnie przede wszystkim cudzoziemcy i imigranci. No jak teraz temu zapobiec? No właśnie temu, żeby jak najlżej zastanowić się nad tymi programami, które będą integrować osoby uchodźcze, które będą pozwalać tym matkom pójść do pracy, czyli zaopiekować się dzieciakami w szkole. No i to jest trzeci temat, czyli edukacja Ukraińców, czyli katastrofalny pomysł ministerstwa na to, jak rozwiązywać edukację cudzoziemców w naszym kraju. Brak asystentów międzykulturowych, brak przygotowania kadry pedagogicznej, bo tak naprawdę poza kilkoma ośrodkami doskonalenia zawodowego nie ma takich centrów, gdzie nauczyciele mogą zdobywać wiedzę, jak działać z dziećmi uchodźczymi, czy z dziećmi w ogóle cudzoziemskimi. No i jakby dodajmy do tego jeszcze sam w ogóle stan katastrofalny, czy służby zdrowia, czy systemu edukacji, na który znowu kolejną cegiełkę dołożono.
No tak, już nie wspominając o całej narracji, która jest dość ksenofobiczna i będzie coraz bardziej ksenofobiczna, bo to jest pomysł.
Znaczy, ja liczę na to, że jednak PiS się opamięta, przynajmniej w kontekście Ukraińców. To znaczy, że wszystkie takie zapędy, żeby teraz uruchamiać narrację o Wołyniu, narrację, nie wiem, o jakichś zbrodniarzach ukraińskich czy coś takiego, to będzie to hamowane na poziomie rządowym i centralnym. Mam nadzieję, że tutaj się opamiętają, że wiedzą, że to służy tylko i wyłącznie Putinowi. Ale już wiemy, że oni zrobią wszystko, żeby sięgnąć po władzę, więc jeśli poczują, że w sondażach ta niechęć do Ukraińców jest coraz większa, być może zaczną wypuszczać Patryka Jakiego, zaczną wypuszczać Siobrystów czy Solidarną Polskę, która zacznie właśnie podgryzać ten temat i tutaj puszczać oko do tych ludzi, którzy są negatywnie nastawieni do Ukraińców. Znaczy to niestety, ale to jest obraz w ogóle na poziomie Unii Europejskiej, to jest Polska nie odbiega jakoś szczególnie od innych krajów Unii. Nie? To znaczy wiele krajów popełnia błędy. Teraz byłem w Szwecji, widać, że oni popełnili sporo błędów w 2015 roku, przyznają to, zmieniają politykę. I dzięki temu właśnie socjaldemokracja być może znowu wygra wybory. Socjaldemokracja, która jest winna tym błędom, które zostały popełnione w 2015. Oni przyjęli ludzi, ale przyjęli ludzi na hura. W ogóle nie byli przygotowani na to, żeby te bodaj 200 tysięcy osób, tutaj musiałbym sprawdzić dodatkowo, ale to jest ta skala, nie? Czyli 8-milionowy kraj przyjmuje kilkaset tysięcy osób. Oni nie byli na to gotowi. Myśleli, że to się uda właśnie takimi emocjami, humanitaryzmem. No nie, tam jest potrzebny system. I nie ma, wydaje mi się, krajów w Unii Europejskiej, który ma taki system zbudowany. Jest właśnie wkładanie ciężaru, jakim są uchodźcy czy uchodźczynie. Bo tutaj mówimy, pamiętajmy, nie tylko o osobach, które przychodzą pracować. To są osoby straumatyzowane, osoby niepełnosprawnościami, osoby chore, osoby, nie wiem, no nie mające w ogóle edukacji czy kompetencji do jakiejkolwiek pracy.
Tak, na wielu poziomach wykluczone po prostu.
Tak, więc to jest duże wyzwanie i nie ma co ukrywać, że to jest ogromne wyzwanie i teraz musimy zacisnąć zęby i wziąć się do pracy. Natomiast to jest, rozumiem, że to jest hasło, którego ludzie nie lubią słyszeć i Europejczycy i Polacy nie są przyzwyczajeni do tego, żeby zacisnąć zęby i pracować, no bo jesteśmy przyzwyczajeni jednak do dobrobytu i do tego, żeby cieszyć się życiem. To też jest fajne. Natomiast, no niestety, ale świat żyje inaczej i wydaje mi się, że dochodzimy do czasów, w których no, nie będzie lekko i musimy się z tym zmierzyć. I ja jako też właśnie lider w organizacji, która się zajmuje pomocą uchodźcom czy w Krakowie, czy właśnie po pograniczu polsko-białoruskim, no mam takie poczucie kryzysu odpowiedzialności. To znaczy jest te kilkanaście organizacji, które działa, jest tak naprawdę bardzo ograniczona liczba ludzi, którzy działają na pograniczu, którzy angażują się w to, którzy swój głos używają do tego, żeby wspierać na przykład uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. Ale nawet jeśli chodzi o uchodźców z Ukrainy, ja naprawdę nie widzę polityków czy polityczek, które realnie działają w tym momencie na to, żeby budować taki system, żeby myśleć długofalowo, żeby wspierać te organizacje czy społeczeństwo obywatelskie, które swoją prywatną inicjatywą wspiera miliony uchodźców z Ukrainy. Bo to, co się dzieje na poziomie czy miast, czy całego kraju, to jest prywatna inicjatywa. I to jest straszne, bo prywatna inicjatywa nie rozwiąże systemowo problemu edukacji, służby zdrowia, bezdomności itd., itd.
To chciałam na koniec zapytać cię o działalność Salam Labu, żebyśmy nie zakończyli tylko i wyłącznie takim morowym nastrojem, że jednak systemowo sami wszystkiego nie poprawimy, nie poprawicie, ale chciałabym, żebyś powiedział o tym, czym Salam Lab się zajmuje i co kryje się pod tym waszym hasłem, że chcecie budować mosty.
Znaczy na takim poziomie medialnym, no my działamy właśnie w social mediach, mamy stronę internetową, jesteśmy aktywni w social mediach. działamy też na poziomie szkół, trenujemy nauczycieli, jesteśmy właśnie jedną z tych organizacji, które przygotowują nauczycieli do pracy, głównie z polskimi dziećmi, które mierzą się z tym, że w ich klasie na przykład pojawia się kilkoro cudzoziemców. Czyli bardziej wspieramy polskie społeczeństwo w tym, żeby było lepiej przygotowane na to, że stajemy się społeczeństwem wielokulturowym. Więc tutaj zapraszam, jeśli są nauczyciele, czy ktoś, kto by chciał skorzystać z tej oferty, to zapraszam do kontaktu i można też oczywiście nas śledzić i czytać takie posty w stylu właśnie edukacji globalnej, pokazywania różnych historii, słuchania też głosu tych uchodźców. No, to jest naszym głównym celem, żeby ten głos przekazywać, żeby ten głos był jak najbardziej słyszalny. Natomiast na poziomie pomocowym no, angażujemy się, współtworzyliśmy grupę Granica też właśnie rok temu. Ponad dwa lata temu zaangażowaliśmy się w taką inicjatywę Mapa Gościnności i tam zbieraliśmy zgłoszenia osób, które byłyby gotowe, żeby przyjąć pod swój dach z naszą pomocą oczywiście i z naszym towarzyszeniem uchodźców. No i dzięki temu, że angażowaliśmy się czy w grupę Granica, wcześniej właśnie w trakcie kryzysu afgańskiego, a jeszcze wcześniej te kilka rodzin, które rok temu mieszkały w Krakowie, rodzin uchodźczych, też je wspieraliśmy, no byliśmy gotowi na to, żeby 24 lutego napisać do tych bodaj 300 kontaktów, które mieliśmy w naszej bazie danych z Krakowa i Małopolski. Dzień dobry, zaczęła się wojna w Ukrainie, ta pełnoskalowa inwazja, czy możecie, tutaj oczywiście upraszczam, czy możecie przyjąć dzisiaj rodzinę, tak, bo dzisiaj przyjadą. No i drugiego dnia w piątek uruchomiliśmy punkt na Radziwiłłowskiej, który działa do dzisiaj. No i jest chyba jednym z takich głównych centrów pomocy. To na różnych poziomach pomagamy, bo tam mamy i pomoc psychologiczną, udzielamy takich porad prawnych i takich powiedzmy życiowych, tak, gdzie znaleźć, jakie miejsce, ale przede wszystkim oferujemy pomoc mieszkaniową i tam zachęcamy też, żeby wszyscy uchodźcy, którzy przybywają do Krakowa, kierowali się do nas. My jesteśmy w stanie zapewnić co najmniej na miesiąc porządne mieszkanie. Mamy też taki program, uruchomiliśmy właśnie program pomocy długofalowej, żeby pokazać, i to będzie taki pilotaż, tam będziemy mieli około 20 rodzin w tym programie, którym będziemy opłacać mieszkanie. Oni mają zatrudnionych przez nas asystentów społecznych. Będziemy jakby te rodziny wzmacniać do tego, żeby mogły zacząć życie samodzielnie, właśnie oferując im taki program wsparcia rocznego. Także tej pracy jest dosyć dużo. Z dosyć małej organizacji w tym momencie staliśmy się taką dosyć dużą organizacją, której działa, pracuje ponad 30 osób. Mamy wolontariuszy. Więc dużo się dzieje, ale no wiem też, że jesteśmy jednymi z niewielu, którzy mają jakiekolwiek właśnie doświadczenie pracy z uchodźcami jeszcze przed tymi wszystkimi kryzysami. Nie? Więc to w Krakowie jest tak naprawdę na palcach jednej ręki. Można czy takich ludzi, czy takie organizacje policzyć.
Super, dziękuję Ci bardzo i życzę Wam powodzenia. I Państwa zachęcam także do śledzenia, do sprawdzania tego, co robi Stowarzyszenie Salam Lab. Państwa i moim gościem był Karol Wilczyński, dziennikarz, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, współzałożyciel Salam Lab, Stowarzyszenia Laboratorium Działań dla Pokoju, także prezes i członek zarządu stowarzyszenia. Dziękuję Ci, Karolu, jeszcze raz.
Bardzo dziękuję.
A Państwa zapraszam do kolejnych odcinków 8.10 i dziękuję za dzisiaj w imieniu swoim i współproducentki tego podcastu Julii Radziwiłł. Do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.